Chwała Panu. Pan jest dobry. Amen. Wierzę, że podobnie jak ja, tak i każdy z nas jest tutaj zbudowany tym czasem uwielbienia. To nie jest tylko taka rozbiegówka nabożeństwa, kochani. To nie jest tak, że my tu po prostu lubimy sobie przyjść i pośpiewać. To jest uwielbienie naszego Pana. To jest oddawanie Jemu chwały. A Bóg przebywa w chwałach swojego ludu. Amen? Halleluja. Wiele już tutaj słyszeliśmy budujących słów i wierzę, że każdy z nas mógł już zostać ubłogosławiony i wziąć coś do swojego serca. Ale chciałbym się, kochani, dzielić takim słowem, które od pewnego czasu przeżywam też i zatytułowałem to rozważanie Przechodzenie przez morze. Nie ma to związku z tym, że jakiś czas temu byłem nad morzem, choć kto wie, może trochę ma, ale z całą pewnością ma to większy związek z tym, o czym możemy przeczytać w Bożym Słowie, a mam tu na myśli, jak się pewnie domyślacie, doświadczenie narodu izraelskiego. Wiecie, to jest wspaniałe, to jest miłe, kiedy tak możemy śpiewać sobie pieśni, że idziemy z Jezusem, że On jest z nami, ale w momencie, kiedy pojawia się jakaś przeszkoda, to bywa to z nami różnie. Przechodzenie przez morze, kochani, to ta historia, która przydarzyła się wyprowadzonym z niewoli egipskiej Izraelitom. I ona mnie, wiecie, zastanowiła przynajmniej z kilku powodów. Dlatego uznałem, że warto będzie jeszcze raz się jej przyjrzeć. Wszyscy znamy te wydarzenia, które doprowadziły do tego, że ten naród wybrany, naród izraelski po 400 latach niewoli dostał wreszcie zgodę Faraona na to, żeby opuścić granice Egiptu. Pamiętamy wszyscy te znaki, te cuda, których dokonywał Bóg za sprawą Mojżesza i Aarona, te wszystkie plagi, którymi nękał Egipcjan i ich ziemię, aż do tej najstraszniejszej, kiedy to pomarli wszyscy pierworodni. I w końcu udało się. Wychodzą. Są wolni. Ale wkrótce się okazuje, że ich droga się kończy. Dochodzą do Morza Czerwonego, gdzie nie czeka na nich żaden statek. Nie widać promu, który mógłby ich przewieźć na drugą stronę, podobnie jak to jest w Świnoujściu. Żadnych łódek, kajaków, choćby jakiejś tratwy. Nic, na co można by się przesiąść i przepłynąć. I po chwili dochodzi do ich świadomości, że problem nie w tym, że prom odpłynął, że się spóźnili, że trzeba będzie poczekać na następny, ale problem w tym, że żadnego promu nie będzie. Na dodatek z tyłu nadciąga armia Egipcjan pod wodzą znienawidzonego Faraona, który zrozumiał swój błąd, zmienił zdanie. Nie chce się tak na dobre pozbyć taniej siły roboczej. Dlatego postanawia ich gonić i przyprowadzić ich z powrotem. Zrozumieli, że są niejako osaczeni, że znajdują się w pułapce. Sytuacja bez wyjścia. I co się wtedy z nimi dzieje? Dzieje się to, co można by powiedzieć, działoby się chyba w takiej sytuacji z każdym normalnym człowiekiem. Wpadają w panikę. Ale sęk w tym, wiecie, tak sobie pomyślałem, rozważając to słowo, że oni nie byli jakimś zwykłym narodem. Oni nie byli ludem jakimś, który nie znał Boga, który coś sobie ubzdurał, wymyślił. Oni byli szczególnym, wybranym przez Boga narodem. Ludem, który znał, jak powiedziałem, Boga. Zobaczcie, przekroczyli granice Egiptu, wyszli z niewoli, kroczą ku wolności. Tyle cudów jeszcze mają gdzieś z tyłu głowy. W sercach mają nadzieję na lepsze jutro, a mimo to wpadają w panikę, widząc przed sobą przeszkodę nie do pokonania. Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Ja myślę, że dlatego, że zapomnieli, że z nimi jest Bóg. Zapomnieli, że to Bóg sprawił, że zaszli tam, gdzie zaszli. Że to Bóg sprawił, że są tu, gdzie są teraz. Wystarczyło kilka kroków, by zapomnieć o wszystkich tych cudach, tych niesamowitych przeżyciach, które mogli w ostatnim czasie oglądać. Teraz widzą tylko fale. Tamto przestało się liczyć. I tak przedreptują z nogi na nogę i powtarzają w kółko, co z nami będzie, co z nami będzie, co się z nami stanie. Tam Egipcjanie, tu morze. Panika i strach. I to jest, kochani, pierwszy aspekt tej historii, na który chciałem zwrócić dziś uwagę. Jako dzieci Boże, jako ci, którzy przyjęliśmy Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, do swego serca, jesteśmy wyjątkowymi w Jego oczach. Amen? Jesteśmy wyjątkowymi. Ale chcę wam powiedzieć, że jeżeli o tym zapomnisz, to będziesz się zachowywał tak, jak wszyscy inni. Bez świadomości Bożej obecności w twoim życiu utracisz tę swoją wyjątkowość. I zawsze, kiedy zobaczysz przed sobą morze problemów, będziesz popadał w panikę. Każdy z nas, drodzy bracia, drogie siostry, w pewnych momentach swojego życia dochodzi do takiego morza czerwonego. Nie ma łódki, nie ma promu, po horyzont nic, tylko rozszalały ocean i z boku słyszysz głosy. To wszystko nie ma sensu. Jeszcze trochę i będzie po tobie. A nie mówiłem ci, że to się tak skończy? Nikt ci nie pomoże. Nie masz szans. To już jest koniec. Pierwsza lekcja, drodzy, pierwsza nauka, którą możemy wyciągnąć z tej biblijnej opowieści, to nie wpadaj w panikę. Jesteś wyjątkowy. Bo Jezus jest z tobą. Amen? Panika spowoduje taką reakcję, że bardzo często zapominamy o Bogu, o wszechmogącym Bogu. I w efekcie albo zaczynamy tonąć, albo wprost w ramiona wroga wpadamy. A Jemu tylko o to chodzi. Drogi bracie, droga siostro, jeżeli w takiej chwili nie znajdziesz czasu na to, by posłuchać tego, co Bóg do ciebie mówi, jeżeli nie dasz Mu szansy, żeby przekazał ci swój sposób rozwiązania, to rzeczywiście perspektywa tej ziemi obiecanej, tego celu, do którego zdążasz, znacznie się od ciebie oddali. Jak to jest, drodzy, że tego Boga, który oświetla nam drogę, który ogrzewa nas swoim ciepłem, który daje nam na co dzień swojego Ducha Świętego, przestajemy nagle zauważać. Więcej, zaczynamy w Niego wątpić. Szukamy szybko jakichś ludzkich, nieudolnych rozwiązań. Mamy pretensje do wszystkich wokoło. Tracimy wiarę. Zobaczcie, jakie powstało zamieszanie, jaki chaos, jaka wrzawa. To nie powinno było mieć miejsca wśród ludzi, którzy wierzyli i byli przekonani o tym, że Bóg ich prowadzi. Oni wiedzieli, ale coś się z nimi stało. Wiecie,
sama wiedza nie wystarcza. Sama wiedza nie wystarcza. Pamiętam, jak moja córka była nastolatką, kiedy próbowałem ją ostrzec przed czymś, próbowałem jej coś wytłumaczyć, to ona, co jedno zdanie wypowiedziałem, to ona mi mówi: no wiem, no wiem, no wiem. Ja mówię: no to bardzo dobrze, że wiesz, ale czy z tej wiedzy coś wynika? Wiecie, czy tak często jest z nami? Musi być coś jeszcze. Sama wiedza nie wystarcza. Co to jest? Jak się to nazywa? Musi być działanie. Działanie w oparciu o tę wiedzę. Działanie w oparciu o to, co mówi do ciebie Bóg. A co Bóg mówi? Zobaczmy, co powiedział do Izraelitów. Druga Księga Mojżeszowa, 14 rozdział, werset 15. Druga Mojżeszowa, 14, 15. Potem rzekł Pan do Mojżesza: dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Takie proste. A jednocześnie takie nierozsądne i nielogiczne. Ale Bóg mówi wyraźnie: idź, idź dalej, nie zatrzymuj się, nie pozwól na to, żeby ta sytuacja ciebie sparaliżowała. By strach, panika wzięły górę. Idź, ruszaj, nie zapominaj, że ja przez cały ten czas jestem z tobą, mówi Pan. Nie wiem, kochani, co każdy z nas przeżywa, ale wierzę, że to jest słowo do ciebie dzisiaj. Jak to jest w naszym życiu, drodzy? Czy idziemy naprzód? Czy może próbujemy znaleźć jakieś inne wyjście? W myślach może szukamy rozwiązania, które pozwoli nam na powrót do Egiptu. Rozwiązania, które pozwoli udobruchać Faraona. Pośpiesznie sobie układamy w głowie taki scenariusz, że oto padamy przed nim na kolana i mówimy: sorry, Faraonie. Ktoś mi namieszał w głowie. Ktoś mi coś naobiecywał. Ten kaznodzieja coś tam mówił. Przeczytałem w Bożym Słowie jakąś obietnicę. Wziąłem ją zbyt dosłownie i chyba dałem się na to nabrać. Chyba za tym poszedłem. Ale teraz wiem, że to nie tędy droga. Wiem, że jednak u ciebie, pod twoimi rządami jest lepiej. I co? I klęska. I wracasz upokorzony znów do tego miejsca, skąd wyszedłeś, i jest jeszcze gorzej. Drodzy, tak ważne jest w naszym życiu, byśmy robili postępy. Byśmy szli do przodu. Bo nie jesteśmy osadnikami tutaj na tej ziemi, tylko kim? Pielgrzymami. Amen? Powiem to jeszcze raz. Nie jesteśmy osadnikami tutaj na tej ziemi, ale jesteśmy pielgrzymami. Tak, Bóg nam chce pokazywać wciąż nowe cele, bo On jest Bogiem cudów. Nie jednego cudu, nie dziesięciu. On chce cię prowadzić. On chce mnie prowadzić w cudowny sposób każdego dnia. Może bez względu na to, jakie by było głębokie, to nie jest powód do tego, żeby się zatrzymywać. By panikować, by się cofać, by tracić wiarę. Nie, kiedy idziesz z Bogiem. Gdybyś szedł sam, to wtedy tak. Lepiej się zastanów, gdzie kierujesz swoje kroki. Ale kiedy idziesz z Nim, kiedy idziesz z Jezusem i On ci mówi: idź, to nie powinieneś się cofać. Znamy, drodzy, słowo zapisane w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, wersety 38-39.
Hebrajczyków 10, 38, 39. Czytamy tam tak. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my, 39 werset nam mówi, nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Zobaczmy, kochani, co do tych zalęknionych Izraelitów mówi Mojżesz. To jest druga Mojżeszowa, 14 rozdział i 14 werset. Druga Mojżeszowa, 14:14. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Zamknij swoje usta, mówi Bóg. Przestań biadolić. I to jest drugi aspekt. Druga ważna nauka, która wypływa z analizy tego dramatycznego wydarzenia. Wiecie, w pewnych określonych sytuacjach Bóg zaleca nam milczenie. Bo On nie chce, żebyś wypowiadała słowa niewiary i zwątpienia. Podobnie jak to polecił Izraelitom w przypadku zdobywania Jerycha. Mieli w milczeniu okrążać te mury. Mury tego miasta, które wydawały się nie do zdobycia. Myślę, że nie jeden zacząłby tam wypowiadać słowa zniechęcenia. Czemu tak chodzimy? To jest bez sensu. To nic nie da. Pan będzie walczył, wy zaś milczcie. Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, będziecie wyratowani. Bóg mówi na innym miejscu z słowami, ustami proroka Izajasza. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Tak, kochani, Izrael nie potrafił tego zrozumieć. I my nieraz jako dzieci Boże nie potrafimy tego zrozumieć i podobnie jak oni popełniamy wciąż te same błędy. Widząc przed sobą morze problemów, chcemy uciekać. Zaczynamy krzyczeć w rozpaczy, zaczynamy się cofać i wpadamy wprost w ręce wroga. Tak często się dzieje, a Bóg nie chce, drodzy, żeby to miało miejsce w moim i w twoim życiu. Dlatego wciąż powtarza w ciszy i zaufaniu moim słowom będzie twoja moc. Przestań wypowiadać słowa niewiary. Ucisz swoje rozkołatane myśli. I w moim imieniu postaw pierwszy krok w kierunku morza. Ja jestem z tobą. Nie po to cię wyprowadziłem na wolność, żebyś musiał zginąć na pustyni. Nie po to cię wyrwałem z mocy Faraona, z mocy księcia tego świata, żebyś mógł się utopić. W ciszy i zaufaniu będziesz mógł oglądać moje wybawienie. A jak wyglądało to wybawienie? Z ludzkiego punktu widzenia jeszcze się pogorszyło. Tak, nastała noc. Słońce się skryło, obok był wróg, który się przygotowywał do uderzenia. No jeszcze gorzej. Ale z Bożej perspektywy wszystko szło, kochani, w dobrym kierunku. On sam, jak pamiętacie, przebywając w słupie ognia, rozświetlał ciemności. On sam, jak czytamy w kolejnych wersetach tego 14 rozdziału, sprowadził gwałtowny wiatr. Ale ten wiatr był potrzebny. Ten wiatr był konieczny, bo on sprawił, wiejąc przez całą noc, że te wody się cofnęły.
I podczas nocy, kiedy nie było słońca, Izraelici oświetlani Bożym blaskiem zobaczyli drogę. Aleluja. Drogi bracie, droga siostro, jeżeli się uciszysz i zdasz się na Pana, to poczujesz ten miły powiew Ducha Świętego. To w tym najciemniejszym momencie zobaczysz światło, które wskaże ci wyjście z sytuacji bez wyjścia. Amen. Aleluja. Tak działa Bóg, kochani. Izraelici przeszli suchą nogą. Ale było to przechodzenie, które wymagało od nich działania. Wykonania pierwszego kroku w kierunku czegoś niezrozumiałego. A później następnych i następnych. Pan ich nie przeniósł, kochani. Nie sprowadził promu. On im pokazał drogę, którą nigdy wcześniej nie chodzili. I takim jest nasz Pan. Kochani, przechodzenie przez morze to jest dramatyczne przeżycie. To coś, czego tak naprawdę nigdy byśmy nie chcieli doświadczać. My wolimy mosty, my wolimy łódki, może jakiś samolot. Byle tylko miało to jakieś realne wytłumaczenie, jakieś realne podstawy. Ale Bóg tak nie działa. Bóg nie zawsze tak działa, może tak powiem. On buduje drogę tam, gdzie dotychczas jej nie było. Jak wygląda twoje życie z Bogiem? Czy przebiega takimi utartymi szlakami? Czy starasz się, żeby było przewidywalne? Czy jak szlak się kończy, to znajdujesz swoją bezpieczną przystań w starym, dobrym Egipcie? I tylko tak od czasu do czasu wypuszczasz się na wycieczki w kierunku ziemi obiecanej, żeby pooddychać wolnością, żeby się trochę poruszać. Ale kiedy dochodzisz do morza, zawracasz. Wiecie, drodzy, mam wrażenie, że niekiedy zachowujemy się tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć, to chrześcijaństwo mnie za dużo kosztuje. Bóg ma zbyt wielkie wymagania względem swoich dzieci, a zwłaszcza względem mnie. To wszystko jest jakieś niepoukładane. Jego droga jest dla mnie niezrozumiała. Ludzie w Egipcie żyją przewidywalnie, pracują, a później odpoczywają, wykonują swoje obowiązki, a potem się bawią, korzystają z życia. A tu Bóg wciąż mnie czymś zaskakuje. Stale jakieś nieprzewidziane sytuacje, jakieś doświadczenia, przeszkody. To mnie męczy. I wiecie, często wybieramy takie życie pośrodku, takie życie na granicy, tak trochę w kierunku Faraona, a jednocześnie nad morzem. No bo póki co jakoś dajemy radę. Jak zaczną się problemy, to wtedy się zastanowię, czy zrobić krok w kierunku morza, na dobre przekroczyć granicę, czy się cofnąć. I tak, wiecie, lawirujemy często w naszym życiu z Bogiem. Lawirujemy raz tu, raz tam. Tak balansujemy w swoim duchu, w swojej relacji z Bogiem. Raz jestem w zborze, a raz w Sodomie i Gomorze. Drodzy, jestem przekonany, że taka postawa się Bogu nie podoba. On pragnie, byśmy raz na zawsze zatrzasnęli za sobą bramy Egiptu. Mentalnie i dosłownie. I to jest trzeci, ten najważniejszy aspekt tej historii, kochani. Przekroczenie morza to deklaracja, że od tej chwili zdajesz się zupełnie na prowadzenie Pana. Nie ma powrotu. Jesteś po drugiej stronie. I chcę ci powiedzieć, że to jest ta właściwa strona. Dopóki nie przekroczysz morza, będziesz stale dywagował. Będziesz kalkulował. Będziesz się bił z myślami, które podpowiada ci szatan. A może to się opłaca? A może jednak nie? Ale z chwilą, kiedy uczynisz pierwszy krok w kierunku morza, zobaczysz Boży cud. I wtedy będziesz zachęcony do tego, żeby robić następne i następne. I pomimo skwaru pustyni będziesz doświadczał Bożej nadnaturalnej opieki i Jego prowadzenia. To jeszcze nie jest ziemia obiecana, kochani. To jest życie obfitujące w łaskę i moc naszego Pana i Zbawiciela. A Boża moc, jak czytamy, obdarowała nas wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i do tego, żeby się Bogu podobać. Jesteśmy obdarowywani każdego dnia. Drugi list Piotra, 1:3. Drugi Piotra, 1:3. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Halleluja. I darowane nam zostały drogie i najświętsze obietnice, mówi dalej Piotr, abyśmy przez nie stali się uczestnikami czyjej? Boskiej natury. I uniknęli skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Dlaczego mamy z tym problem, drodzy? Dlaczego tak się wzdrygamy przed tym przekroczeniem morza? Dlaczego uważamy, że to nas za dużo kosztuje? Dlatego, że nasza stara natura wciąż ma wiele do powiedzenia w moim i w twoim życiu. Jan apostoł powiada, nie miłujcie świata. Nie pozwólcie na to, żeby to ciało, żeby to zmysły decydowały o tym, gdzie spędzicie wieczność. Bo z całą pewnością one zadecydują, że lepiej pozostać w Egipcie. To jest oczywiste, mówi Jan. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia. To są te kanały, przez które wchodzi, wpływa w nasze życie skażenie. Ale tego mamy unikać, mówi Boże Słowo. A kiedy już przejdziemy, to co czeka nas po drugiej stronie morza? To jeszcze nie jest ziemia obiecana, jak powiedziałem, ale to jest życie w chwale i w obecności naszego Pana. Jak to wygląda w praktyce? Zobaczcie, co zrobili Izraelici, którzy przeszli na drugi brzeg. To jest dłuższy fragment, może przeczytajmy. 2 Mojżeszowa, 15:1-19. 2 Mojżeszowa, 15:1-19. Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie izraelscy następującą pieśń Panu. Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał. Konia i jego jeźdźca rzucił w morze. Pan jest mocą i pieśnią moją i stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam. On Bogiem Ojca mojego, przeto go wysławiam. Pan jest wojownikiem, Pan imię jego. Rydwany Faraona i jego wojsko wrzucił w morze, a wybrani jego wojownicy zostali pogrążeni w Morzu Czerwonym. Fale morskie pokryły ich, jak kamień opadli w głębinę. Prawica Twoja, Panie, jest uświetniona przez siłę. Prawica Twoja rozbija nieprzyjaciela. Pełnią swego majestatu powalasz przeciwników swoich. Zsyłasz swój gniew, który ich pożera jak słomę. Pod tchnieniem Twoich nozdrzy spiętrzyły się wody, strumienie stanęły jak wał, topiele zakrzepły w sercu morza. Rzekł nieprzyjaciel, będę ścigał, dosięgnę, będę dzielił łupy, nadsyci się nimi dusza moja, dobędę miecza, zniszczy ich ręka moja. Wionąłeś swym tchnieniem, okryło ich morze. Zatonęli jak ołów w potężnych falach. Któż jest jak Ty wśród bogów, Panie? Któż jest jak Ty? Zniosły w świętości, straszliwych, chwalebnych czynach, sprawco cudów. Wyciągnąłeś prawicę swoją, pochłonęła ich ziemia. Łaską swoją wiodłeś lud, który wykupiłeś. Prowadziłeś ich mocą swoją do siedziby Twojej świętości. Usłyszały to narody i zadrżały. Dreszcz przejął mieszkańców Filistei. Wtedy przerazili się książęta Edomu. Drżenie ogarnęło władców Moabu. Struchleli wszyscy mieszkańcy Kanaanu. Bojaźń i strach pada na nich z powodu potęgi Twego imienia. Oniemieli jak głaz, dopóki Twój lud, Panie, przechodzi. Dopóki przechodzi Twój lud, który nabyłeś. Wprowadziłeś ich i zasadziłeś na górze dziedzictwa swego, na miejscu, które uczyniłeś swoją siedzibą. Panie, świątynią, którą przygotowały Twoje ręce. Pan będzie królował na wieki wieków. Gdy konie Faraona z jego rydwanami i jeźdźcami weszły w morze, Pan skierował na nich wody morskie. Synowie Izraela zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza. Później dołączyła do tej pieśni Miriam, siostra Mojżesza, i wszystkie kobiety, jak pamiętacie, mając w swoich rękach prymitywne instrumenty, bębenki i to, co wydawało z siebie jakieś dźwięki, i zaśpiewali pieśń na chwałę Wszechmogącego Boga. Zobaczcie, co się stało. To nie było tak, że obejrzeli się za siebie. Uff, niewiele brakowało. Dzięki Ci Boże, odwrócili się na pięcie i poszli dalej. To było świętowanie z śpiewem, z pląsaniem. Przechodzili w milczeniu. Bóg zabronił im wypowiadać słowa niewiary i zwątpienia. Ale teraz ich usta, ich serca wypełnia radość. Teraz doznali zachęty i wzmocnienia wiary. Poznali moc Pana. Tak naprawdę, jak tam czytamy, uwierzyli w Niego i dają tego jasne świadectwo. Śpiewają, grają, pląsają. Nadal są na pustyni, ale mają świadomość, że ręka Faraona już nie może ich dosięgnąć. I to jest ta różnica, drodzy. To jest ta zmiana, kochani. To daje przejście przez morze. To jest ten upragniony drugi brzeg. Bóg chce, byśmy zastanowili się dzisiaj nad tym, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Czy jestem po stronie Egiptu, czy po stronie ziemi obiecanej? Wiecie, to jest ważne. Bo to morze, w zależności od tego, po której stronie tego morza jesteś, będzie nas oddzielać albo od grzechu i pożądliwości tego świata, albo od Bożego błogosławieństwa. Powtórzę to jeszcze raz. To morze, w zależności od tego, po której stronie jesteś, będzie cię oddzielać albo od grzechu i pożądliwości tego świata, albo od Bożego błogosławieństwa. Nie ma innej możliwości. Nie ma trzeciej drogi. Albo życie w obecności Pana i zaufanie Jego mocy, albo niewola Egiptu. Jeżeli pragniesz dojść do ziemi obiecanej, jeżeli chcesz wieczność spędzać z Bogiem, musisz nauczyć się stawiać kroki wiary. To Morze Czerwone jest za szerokie, wiecie, byśmy mogli tak chodzić okrakiem, jedną nogę na jednym brzegu, drugą na drugim. To się nie uda. Wkrótce stracimy równowagę i wpadniemy w sam jego środek. Tylko Bóg wskazuje wyjście. Jezus powiedział: ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Wszystko inne to ułuda. To mrzonki, to marność i gonitwa za wiatrem. Rzeczywistością jest Chrystus. Kochani, musimy mieć świadomość, że w sensie duchowym przechodzenie przez Morze Czerwone to nie jest jednorazowe przeżycie. Raz się nawróciłem i odtąd wszystko pójdzie gładko. Niemal każdego dnia, drodzy, musimy podejmować decyzję. zaufać Panu, czy iść na kompromis z tym światem. To może, wiecie, nie są za każdym razem kwestie życia i śmierci, ale te nasze decyzje albo nas przybliżają do społeczności z Bogiem i oddalają od grzechu, albo wręcz odwrotnie. Nasze decyzje. Codziennie modlimy się, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Później wstajemy z kolan i co? Czy szukamy tej Bożej woli dla swojego życia? Czy ją rozpoznajemy? Czy jesteśmy jej posłuszni? Niech każdy z nas, drodzy, odpowie sobie sam w swoim sercu. Bóg dziś stawia przed nami wybór i zachęca nas. Kochani, dziś to słowo, to jest słowo zachęty. Dobrze wybierz. Wybierz życie. Wybierz moje błogosławieństwo. Wybierz zwycięstwo. Zostaw ten strach, nieprzyjaciela, niewolę grzechu. Zostaw te wpływy Faraona. Skorzystaj z radości i z wolności, która jest w Jezusie Chrystusie. Mamy wybór, drodzy. Bóg dziś kieruje do mnie i do ciebie wezwanie. Wybieraj właściwą stronę. Wybieraj życie, które może nie będzie usłane różami, ale będzie to życie pełne mojej obecności, mojej mocy, mojego działania w Twoim życiu. I takim, kochani, każdego z nas chce Pan widzieć, chce Ciebie używać, chce, żebyś w mocy Pana szedł z wiarą tam, gdzie jest nieprzyjaciel i zwyciężał. Wiecie, to nasze życie składa się z trosk, problemów, doświadczeń i prób. To mówi apostoł Paweł, który jest najlepszym tego świadectwem. Ale on mówi, dobry bieg bojowałem, wiarę zachowałem. Szedłem z Jezusem przez życie. Dlatego teraz jest mi przygotowana korona tam w Królestwie Bożym. Dla mnie i dla każdego z nas, kochani. Amen? Wierzymy w to? Halleluja. Niech to słowo zachęty będzie dla nas dzisiaj. Przyjmij je. Przyjmij je do swojego życia, do swojego serca. Zrewiduj swoją postawę, swoją relację z Bogiem. Bo Bóg chce być blisko Ciebie. Bo Bóg chce się objawiać w Twoim życiu. Bo Bóg chce wskazywać Ci swoją indywidualną drogę, którą przewidział właśnie dla Ciebie. Odpowiedz Mu, Panie, tak pragnę. Odpowiedz Mu, Panie, jestem gotowy. Odpowiedz Mu, Panie, chcę w Twoim imieniu uczynić ten pierwszy krok wiary. W stronę morza, w stronę morza problemów, w stronę pustyni. Ale wierzę w Twoje zaopatrzenie, w Twoje kierownictwo i w Twoje błogosławieństwo. Amen.